Teraźniejsza prawda numer 95, lipiec, sierpień 1938 roku. Przegląd artykułu Brzasku pod tytułem Powołani, wybrani i wierni. Angielska teraźniejsza prawda z 1937 roku, w strony 182, 186 i 191 szpalta druga. W angielskim numerze Brzasku, Dawn, z kwietnia 1937 roku, na stronach od 9 do 14 jest artykuł, który bez wymienienia nas po nazwisku próbuje zbić naszą naukę o żęciu, kończące się w październiku 1914 roku, a pokłosie w 1916 roku, i próbuje udowodnić, że żęcie jeszcze trwa dalej i będzie trwało aż do bardzo krótkiego czasu, możliwie mniej niż rok, przed odejściem ostatniego członka ciała Chrystusowego poza zasłonę. Kwestia o końcu żęcia jest tak wielkiej praktycznej wagi, że możemy być pewni, iż Bóg mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy nie pozostawiłby jej w niepewności dla swych wiernych dzieci, ponieważ, jeśli żęcie jeszcze jest w toku, to kapłaństwo powinno być, i byłoby zajęte w takowym, a ich zaprzestanie żęcia i pracowanie względem kozła Azazela byłoby szkodliwym dla prawdy, bardzo wstrętnym w oczach pańskich i wielkim złem przeciw tym, którzy się poświęcili od października 1914 roku, a z drugiej strony, jeżeli żęcie jest skończone, to usiłowanie brania udziału w dalszym ciągu w rzekomym żęciu byłoby szkodą dla prawdy, wstrętnym dla Pana i wielkim złem przeciw tym, którzy poświęcili się do października 1914 roku, którego fatalne skutki pokażemy później. Te kwestie są tak ważne, że możemy być pewni, iż nasz miłujący Ojciec wyraził się na ten przedmiot bardzo wyraźnie, tak, że ci, którzy chodzą w świetle, mogą widzieć pod tym względem, co jest właśnie tą dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Bożą. Często pisaliśmy na ten temat i za każdym razem, oprócz naszych poprzednich argumentów w obronie naszej pozycji, daliśmy nowe dowody, czego nawet można było się spodziewać ze względu na fakt, że ścieżka sprawiedliwych jest jako światłość jasna, która im dalej tym bardziej świeci, aż do pełnego, niedoskonałego dnia. Przypowieści Salomonowe rozdział 4 werset 18. W obecnym artykule nie będziemy powtarzać naszych 56 poprzednich wywodów, które czytelnik może znaleźć w numerze 84. Raczej damy 7 nowych dowodów i potem odpowiemy na spory Brzasku odnośnie żęcia jeszcze trwającego. Niech nie będzie zapomniane, że Brzask jest PBI maskującym się pod inną nazwą. Ich pogląd po większej części na ten przedmiot jest oficjalnym poglądem PBI. Teraz przystąpimy do naszego 57 argumentu. Rozwijanie się prawdy epifanicznej zaczynające się w 1916 roku dowodzi, że przedtem prawda była uzupełniona, a więc wykonała swoją pracę z żęcia Kościoła. Izajasza rozdział 52 werset 8 mówi nam, że podczas, gdy Pan będzie zgromadzał swoje maluczkie stadko z babilońskiej niewoli, co było dokonane przez pracę żęcia i pokłosia, stróże, pielgrzymi, posiłkowi pielgrzymi, ewangeliści i starsi, będą widzieli oko w oko, i tak też było do Wielkanocy 1916 roku. Lecz od roku 1916 w Anglii, a od roku 1917 w Ameryce, i potem nadal, po całym świecie, ci stróżowie coraz to więcej się nie zgadzają między sobą. a ponieważ ich zgoda miała trwać do czasu, kiedy żęcie i pokłosie miało się skończyć, aż zasie pansjon przywiedzie, i ponieważ teraz oni się wielce nie zgadzają, a to zaczęło się w 1916 roku, więc żęcie i pokłosie musiało się skończyć rychło w 1916 roku, kiedy ich widzenie okiem w oko zaczęło się kończyć. Proroctwo naszego Pana, Ewangelia Łukasza, rozdział 13, wersety od 24 do 27, wypełniało się przez 20 lat, w tym wiele spłodzonych szukało wejścia do wysokiego powołania daremnie, a to ponieważ drzwi są zamknięte, werset 25, i pomimo ich twierdzeń, że są uczniami słów Jezusa, i że jego nauki są zgodne z ich drogami, ulicami, wersety 26 i 27, on powiada im, że on ich nigdy nie uznawał za członków ciała, wersety 25 i 27, co on im powiada przez powyżej dane i inne dowody, że żęcie skończyło się do października 1914 roku, a pokłosie do Wielkanocy 1916 roku. Nauka, że wysokie powołanie jest jeszcze otwarte dla nowych aspirantów po zaczęciu się zniszczenia pozafiguralnej Sodomy, 21 września 1914 roku, jest tą fałszywą nauką, winem, którą dwie córki pozafiguralnego Lota, niektórzy z młodocianych świętych i tymczasowo usprawiedliwionych, symbolicznie upiły pozafiguralnego Lota, nieoczyszczonych członków wielkiego grona taczających się w błędzie. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 19, wersety od 30 do 38, co jest jeszcze jednym dowodem, że żęcie skończyło się do października 1914 roku, a pokłosie do Wielkanocy 1916 roku. Kazirodcze połączenie się Lota z jego dwiema córkami reprezentuje symboliczne kazirodcze współdziałanie członków wielkiego grona, zaślepionych błędem i młodocianych świętych, przywłaszczających sobie członkostwo w wysokim powołaniu i tymczasowo usprawiedliwionych ubiegających się o nie w usiłowaniu, aby uczynić drugich z takimi samymi ambicjami, jakie te dwie pozafiguralne córki mają, które to symboliczne kazirodztwo nie byłoby popełnione, gdyby wysokie powołanie jeszcze było otwarte nowym aspirantom. Wynikająca niezmienna produkcja pozafiguralnych Moabitów i Amonitów, a nie pozafiguralnych Izraelitów z wszystkich takich wypadków pozafiguralnego kazirodztwa, dowodzi, że żęcie skończyło się do października 1914 roku, zaraz przed zaczęciem się zniszczenia pozafiguralnej Sodomy, a pokłosie do Wielkanocy 1916 roku. Ten fakt, że tacy młodociani święci i tacy tymczasowo usprawiedliwieni, którzy biorą udział w tym pozafiguralnym kazirodztwie i ich kazirodcze potomstwo traci swoje stanowisko przed Panem i nie może dostać więcej jak restytucję, 5 Mojżeszowa, rozdział 23, wersety od 2 do 6, dowodzi, że ich teorie o wysokim powołaniu jako jeszcze otwartym, i że było otwarte nawet potem, gdy zniszczenie pozafiguralnej Sodomy się zaczęło, 21 września 1914 roku, są błędne i dowodzi, że żęcie skończyło się do października 1914 roku, a pokłosie do Wielkanocy 1916 roku. Prosimy zauważyć, że naszą myślą jest, że żniwo w jego szerokim znaczeniu, to jest, obejmujące suszenie, młócenie, odwiewanie, przesiewanie i zabieranie do gumna, jeszcze jest w toku. Jest to żniwo w wąskim znaczeniu, to jest żęcie i pokłosie i snopkowanie, które twierdzimy, że się skończyło. Żęcie do października 1914 roku, a pokłosie do Wielkanocy 1916 roku. Zmiana poglądu naszego pastora. Ażeby usprawiedliwić pogląd niektórych o zaczęciu się żęcia w 1878 roku, a skończeniu się w 1918 roku, niektóre jednostki wciąż cytują artykuł naszego pastora ze Strażnicy Angielskiej z 1 września 1916 roku, zatytułowanego „Żniwo, żęcie, nie jest skończone”. Ten artykuł ani nie daje daty 1878 roku na początek grzęcia, ani 1918 roku na jego koniec, ani też trzyma się 40-letniej długości żęcia. W dwóch miejscach w tym artykule nasz pastor wymienia 1918 rok, lecz on to czyni, aby wskazać na równoległości gniewu względem nominalnego żydowskiego kościoła i względem nominalnego chrześcijańskiego kościoła, i słusznie przeczy, że ta równoległość dyspensacyjna, nierównoległość żniw, oddziałała na prawdziwego cielesnego i prawdziwego duchowego Izraela, i z tego powodu przeczy, że one wskazują na koniec żęcia w 40 latach od jego zaczęcia. On omawia tam nie zżęcie świętych, lecz kary obydwóch domów nominalnych. Te cytaty znajdują się w angielskim reprincie z 1916 roku, strona 264, szpalta 2, paragrafy 2 i 6. Nigdzie indziej w tym artykule nie robi wzmianki na 1918 rok, a ktokolwiek pomiesza zarys gniewu w równoległościach z zarysem łaski takim, jakie jest żęcie, nie zna się, albo jest pomieszany, albo nierzetelny względem tego przedmiotu. Nasz pastor wyraźnie mówi w tym artykule, że on nie wie, kiedy żniwo wieku Ewangelii, żęcie, się zakończy, my nie wiemy o żadnym kresie czasu tutaj. Na stronie 263, w paragrafie 2 tego artykułu, on podaje dwa powody, dlaczego zmienił swoją myśl o skończeniu się żniwa w 1914 roku. Pierwszym z tych jest, że za wiele nowych stworzeń przychodziło do prawdy, ażeby mogło stanowić pokłosie. Nasz Pan dla bardzo mądrych powodów wstrzymał od niego wyrozumienie, że większość tych nowych stworzeń była poza figuralnym Lotem, utracjuszami koron, uciekając z poza figuralnej Sodomy w Ameryce, zanim ona pójdzie na zginienie. Drugi z tych powodów, także dany w tym paragrafie, jest, że on myślał, iż podczas uderzania Jordanu, o którym on wyraźnie mówił w następnym paragrafie, że potrwa przynajmniej 3 lata, ziarna pszenicy będą pozyskane. Więc on myślał, że żęcie może potrwać jeszcze do jesieni 1919 roku, jeżeli nie dłużej. Lecz w ostatnim paragrafie przytoczonym on ostrzega braci, ażeby pamiętali, że on wyraźnie wstrzymuje się do dania daty na koniec uderzenia Jordanu i tego, co on spodziewał się, że było pracą żęcia, mówiąc, że on nie wie o żadnych zarysach czasu dla Kościoła poza datą swego pisania, podając podróżowanie Eliasza i Elizeusza do nieokreślonego miejsca, jako dowód tego. Więc nie ustala w tym artykule kwietnia 1918 roku, ani też innej daty, jako koniec żęcia. Kwiecień 1918 roku, jako koniec żęcia, jest tylko domysłem, przeciwnym jego wyraźnej nauce. Gdy nasz pastor mówi, reprint z 1916 roku, strona 264, szpalta 2, paragraf 2, że te 3,5 roku usługiwania Jezusa było więcej, kursywy nasze, czasem przygotowania apostołów, jako narzędzia do użytku w żniwie i zaostrzającym przygotowaniem sierpu prawdy do tej ostatniej pracy, która zaczęła się w pięćdziesiątnice, to on zapewnie mówi prawdę, lecz i wyrazy, które on używa, dowodzą, że chociaż praca przed zesłaniem ducha była przeważnie taką, więcej, ona nie była taką wyłącznie, lecz była na mniejszą skalę inną pracą, to jest pracą rzęcia, jak to jego zacytowane wersety Pisma Świętego i fakty dowodzą. Brat Russell w artykule tu omawianym, reprincie z 1916 roku, strona 264, paragraf 5, wyraźnie mówi, że 1874 rok był początkiem czasu żniwa i pracy, ciągle od tedy, 1874 rok, nowa pieśń, poselstwo żniwa, była w ustach ludu pańskiego, gdy się dowiedział o jego dobroci przez boski plan wieków. Ten werset pokazuje, że lud pański wykonywał pracę żniwiarską nadal od 1874 roku. Lecz zauważcie sofisterię, jak jest tu użyta na wykręcenie się z wyraźnej nauki naszego pastora, że poselstwo żniwiarskie zaczęło być głoszone nadal od końca 1335 dni, 1874 roku. Tym wykrętem jest, że 1874 rok był datą na zaczęcie czasu żniwa, ale nie pracy żniwa. Ten fakt, że ciągle od tedy, od 1874 roku, nowa pieśń była w ustach ludu pańskiego, to jest, wciąż od 1874 roku oni głosili poselstwo żniwa, dowodzi, że wciąż od 1874 roku oni wykonywali pracę żniwiarską, bo cóż było pracą żniwiarską jak nie śpiewanie nowej pieśni, objawienie rozdziału 15 wersety od 2 do 4, głoszenie poselstwa żniwiarskiego? Przeto odróżnienie zastosowane tutaj jest sofisterią, sprzeciwiającą się dacie danej przez naszego pastora i temu, co od tej daty także było wykonane. Gdy czas przychodzi, aby Bóg uczynił jakąś rzecz, to On ją czyni natychmiast, tak jak w tym wypadku wyraźnie jest pokazane w objawieniu rozdziale 14 wersecie 15, zapuść sierp twój i żnij, gdyż przyszła godzina, abyś żął, wykonywał pracę żniwiarską, ponieważ się dostało żniwo ziemi. Jeżeli ktoś kładzie nacisk na zdanie naszego pastora o zmartwychwstaniu Jezusa zanim żniwo Kościoła się zaczęło jako dowód, że żęcie zaczęło się w pięćdziesiątnicę, 33 roku pańskiego, a więc, że nasza praca żniwiarska zaczęła się w 1878 roku, podajemy dwie rzeczy, po pierwsze, ponieważ artykuł, który omawiamy, przeczy dyspensacyjnym równoległościom pomiędzy pracą ku prawdziwym Izraelitom w żniwie żydowskim, a ku duchowym Izraelitom w żniwie wieku Ewangelii po 16 Nisan 33 roku i 1878 roku, więc nasz pastor nie mógł mieć na myśli, żeby to wyrażenie było wzięte na dowód, że żniwo wieku Ewangelii zaczęło się od pięćdziesiątnicy 1878 roku. Po drugie, przecież żniwo, żęcie, Kościoła nie mogło się zacząć przed pięćdziesiątnicą, ponieważ ten sam wyraz obejmuje gromadzenie nowych stworzeń, jako Kościoła, których nie było, oprócz Jezusa, przed pięćdziesiątnicą. Lecz żęcie prawdziwych Izraelitów zaczyna się od naszego Pana, pierwszego ziarna pszenicy, Ewangelia Jana rozdział 12 werset 24, i potem apostołów, 70 innych, aż przynajmniej 500 uczni było zgromadzonych, 1 Koryntów rozdział 15 werset 6. Było w toku od października 29 roku pańskiego do pięćdziesiątnicy bez ich stania się nowymi stworzeniami, oprócz naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz pastor słusznie zaprzeczał temu, że równoległości dyspensacyjne działały ku prawdziwemu cielesnemu Izraelowi po 33 i ku prawdziwemu duchowemu Izraelowi po 1878 roku. Chociaż one wtedy nie działały, to jednak równoległości i żniw działały od 29 do 69 roku i od 1874 do 1914 roku. Brak rozróżnienia pomiędzy tymi dwojakimi równoległościami stał się okazją na powyżej zbite pomieszanie w tej sprawie. Artykuł brata Russella, który omawiamy, nie zaniedbuje roku 1874 jako daty zaczęcia się rzęcia. Ten artykuł podaje ją jako taką, ani też zaprzecza daty 29 roku pańskiego na zaczęcie się rzęcia żniwa żydowskiego. Co artykuł zaprzecza jest tym, że żniwo żydowskie skończyło się w 69 roku pańskim, a żniwo wieku Ewangelii w 1914 roku. On twierdzi, że w każdym wypadku rzęcie trwało w sposób nieoznaczony poza tymi dotyczącymi datami. Innymi słowy, ten artykuł odrzuca 40-letnią długość rzęcia. W tym odrzuceniu nasz pastor, gdy był chorym, osłabionym i umierającym człowiekiem, zaniechał prawdę, którą, gdy przy lepszym zdrowiu, a więc przy lepszej umysłowej sile, on biblijnie i faktycznie dowiódł, że jest prawdą, co też uczynili bracia Edgarowie. Fakt, że to odrzucenie stało się po 1914 roku, w którym to czasie prawda, kształtująca maluczkie statko, była zupełnie wolna od błędu, dowodzi, że to było pomyłką, gdyż te dwie dotyczące prawdy są prawdami kształtującymi maluczkie statko. Przeto trzymamy się przynależnych wyjaśnień naszego pastora, nauczanych wiernie przez niego przez lata przed i blisko dwa lata po październiku 1914 roku. Wykazaliśmy i zbiliśmy dwa główne sposoby, którymi nasi przeciwnicy starają się wykręcić niektóre z naszych 63 dowodów. Większość z nich ignorują, a niektórych wcale nie znają. Teraz zastanowimy się nad punktami, które Dawn podaje w swoim kwietniowym numerze z 1937 roku, jako odpowiedzi na niektóre nasze dowody i jako rzekome dowody na ich pogląd. Na argument, że nowi, po 1914 roku, ofiarnicy, którzy nauczyli się prawdy parouzyjnej i o jej obietnicach wysokiego powołania, które czyniła tylko niektórym ofiarnikom, i którzy zastosowali je do siebie bez zbadania kwestii, czy takie obietnice stosują się teraz do kogo, czy do wszystkich ofiarowanych, lub nie, lecz którzy aktualnie roszczą sobie pretensje do nich wbrew Słowu Bożemu, którzy niewątpliwie są nieświadomi względem nauk Słowa, które stosują do siebie, uważają, że Bóg ich doprowadził do takich poglądów, a zamykałby drzwi przed nimi, jakby on miał im odmówić miejsca w wysokim powołaniu. Odpowiadamy, radujemy się, że Bóg otworzył ich oczy, aby widzieli prawdę parouzyjną i poświęcili się, ale chociażby i to wzięło swoje miejsce podczas ostatnich 33 lat okresu parouzji, to jest od października 1881 roku do października 1914 roku, to niekoniecznie znaczyłoby, że im było ofiarowane wysokie powołanie, ponieważ, jak nasz pastor pokazuje, szósty tom parauzyjny strony 186 i 187, i jak Biblia dowodzi, po ustaniu ogólnego powołania to tylko niektórzy z ofiarowanych byli spłodzeni z ducha, a reszta stała się młodocianymi świętymi, którzy będą towarzyszyć starożytnym świętym jako książęcia podczas tysiąclecia, Zobacz numery 67, 47, 33 lub 5. Od czasu, kiedy żęcie się skończyło, to jest, od zaczęcia się Epifanii, nikt więcej nie dostępuje łaski spłodzenia z ducha. Jest to nieszczęściem dla takich ofiarników, że oni nieświadomie przeciw Słowu Bożemu na czasie, zastosowali do siebie obietnice parouzji, które wtedy stosowały się tylko do ograniczonej liczby ofiarników, a które już więcej podczas Epifanii nie stosują się do nikogo, ale jeżeli ich serca są dobre, to Pan im pokaże, że nadzieja młodocianych świętych jest dla nich, i że On nie zamknął drzwi przed ich nosem, ale zamknął je, gdy przyszedł czas na to, co zostawiło wielu na zewnątrz, którzy chcieli wnijść, ale nie mogli. Ewangelia Łukasza rozdział 13 wersety od 24 do 27. Później w artykule, który przeglądamy, odwołując się na ten punkt, jest dane do zrozumienia, że Bóg upoważnia takie nadzieje w sercach tych nowo ofiarowanych, cytując na dowód słowa naszego pastora, Pan jest za miłościwy i za sprawiedliwy, ażeby miał upoważnić, kursywy nasze, w jakichś sercach nadzieje, które nie mogłyby być urzeczywistnione. Na to serdecznie odpowiadamy, amen. I dodajemy, że Bóg nigdy nie upoważnia w niczyich sercach nadziei, które są przeciwne Jego Słowu. A ponieważ Jego Słowo w tych 63 dowodach, danych powyżej, pokazuje, że żadne zaproszenia do współdziedzictwa z Chrystusem nie były dane od października 1914 roku, więc On nie upoważnił takich nadziei w sercach ofiarników od tego czasu. Zrobili sobie imaginację, lub byli błędnie nauczeni takiego upoważnienia bez czekania aż otrzymają światło, dowodząc, że Bóg nie upoważnił w nich takiej nadziei. Na twierdzenie, że właściwe zrozumienie drzwi pokazuje, że Ewangelia Łukasza rozdział 13 wersety 24 i 25 nie stosuje się teraz i do takich ofiarników. Odpowiadamy, że te 63 dowody, dane powyżej i w numerze 84 dowodzą, że ten werset stosuje się do października 1914 roku. Drzwi sposobności zamknięte. Na ich myśl, że drzwi według naszego pastora znaczą sposobności wejścia w cierpienie z naszym Panem w głoszeniu Ewangelii, co oni twierdzą, że jeszcze jest czynione i dlatego twierdzą, iż wysokie powołanie jest jeszcze otwarte nowym ofiarnikom, dajemy kilka odpowiedzi. Nasz pastor nauczał, że drzwi znaczą trzy rzeczy. Po pierwsze, wejście w poświęcenie i spłodzenie z ducha dla celów wysokiego powołania, po drugie, wejście w cierpienie z Chrystusem w celu głoszenia poselstwa żniwa na czasie, i, po trzecie, wejście do królestwa. Drzwi w pierwszych dwóch znaczeniach są zamknięte, lecz drzwi w trzecim znaczeniu są jeszcze otwarte. Zwłaszcza na sofisterię tego artykułu na punkcie drugim, chcemy zwrócić uwagę. Słusznie nasz pastor, w mówieniu w tomie trzecim o drzwiach, w znaczeniu, punktu drugiego, które on tam nazywa drzwiami sposobności, mówił, że dopóki będą sposobności wejścia w przywilej cierpienia z Chrystusem dla czynienia pracy żniwiarskiej, sposobność wejść w wysokie powołanie, w znaczeniu, punktu pierwszego, będzie otwarte. Przez czynienie takiej pracy on miał na myśli żęcie świętych wyłącznie. Jak my to wiemy? Ponieważ, gdy pisał tom trzeci i wyraził tę myśl, to jest, pomiędzy rokiem 1889 a 1891, to był zdania, że żęcie było ostatnią pracą, oczekującą Kościół na ziemi, i że skończy się zaraz przed zaczęciem się czasu ucisku. Więc on miał na myśli, że gdy żęcie będzie skończone, to będzie niemożliwym dla nowych wejść w cierpienie z Chrystusem. Powtarzamy, gdy on mówił o zamknięciu drzwi i sposobności uniemożliwiającej nowym ofiarnikom wnieść w sposobności cierpienia z Chrystusem w głoszeniu Ewangelii, to on miał na myśli koniec sposobności wykonywania pracy żęcia dla nowych, ponieważ, gdy omawiał te kwestie w tomie trzecim, Kościoła praca świadczenia światu była wtedy tylko przypadkową do pracy żniwa, żęcie było jedynym sposobem kazania Ewangelii drugim, którzy nie byli w prawdzie, o czym on wtedy wiedział, jako o nieskończonej pracy dla kapłaństwa w ciele. Przeto według jego poglądu, po skończeniu się żęcia nie byłoby więcej sposobności dla nowych wejść w cierpienie z Chrystusem, co znaczy, że drzwi w znaczeniu, punktu pierwszego, i w znaczeniu, punktu drugiego, byłyby wtedy zamknięte. Lecz żęcie będąc skończone w 1914 i pokłosie w 1916 roku, żadni nowi aspiranci nie mogli wnieść w wysokie powołanie, gdyż było niemożliwym dla nowych ofiarników wnieść w sposobności cierpienia z Chrystusem, ponieważ to mogło być uczynione tylko w łączności z pracą na zawsze skończoną w 1914 roku. Przez to powyższe, rozumie się, my nie mamy na myśli, że nie byłoby więcej głoszenia prawdy po skończeniu się żęcia, lub sposobności zupełnie zebranego Kościoła, aby cierpiał z Chrystusem, chociaż to już więcej nie mogło być czynione przez żęcie, ponieważ przecież inna praca niż żęcie jest potrzebna w kapłaństwie, na przykład na zbudowanie jeden drugiego i działalności względem wielkiego grona i młodocianych świętych, a w wielkim gronie i młodocianych świętych dla służby względem Kościoła, względem jeden drugiego i do świata. Lecz cierpienia, połączone z taką pracą, nie są połączone z pracą żęcia, chociaż, dzięki Bogu, one są często narzędziem nakłaniającym do poświęcenia, to jest, do urzędu młodocianych świętych. Ponieważ sposobność, aby nowi ofiarnicy weszli w cierpienia z Chrystusem na zawsze się skończyła z zakończeniem się pracy żęcia, nowi aspiranci od października 1914 roku nie mieli sposobności wejść w cierpienie z Chrystusem. Więc wyjątki z trzeciego tomu, które oni cytują, jako popierające obecnie wykonywującą się pracę żęcia, zbijają ich myśl, a potwierdzają nasz pogląd. Twierdzenie brzasku, konieczne dla ich teorii, że czym więcej zbliżamy się do końca kariery Kościoła, tym mniej mamy nowych ofiarników, nie jest zgodne z faktami, ponieważ dziesiątki tysięcy młodocianych świętych ofiarowało się w ostatnich kilku latach i czynią to we wzmagającej się liczbie, na przykład w ostatnich 10 latach około 5 tysięcy młodocianych świętych ofiarowało się w samej Polsce i ich liczba wciąż wzrasta z większą szybkością niż poprzednio. Setki takich w naszych polskich zborach symbolizuje swoje poświęcenie każdego roku. Zgadzamy się, że przez prawdę Bóg powołuje do poświęcenia, tak, każdy kto do 1878 roku, gdy zupełność z pogan weszła, ofiarował się zupełnie, był przez tę prawdę spłodzony z ducha, jako powołany do wysokiego powołania. Lecz od 1881 roku tylko niektórzy, zwykle po upływie pewnego czasu, gdy prawda zachęciła ich, aby się poświęcić, byli przez prawdę od Boga spłodzeni do wysokiego powołania, a ci drudzy ofiarnicy, chociaż przez prawdę nakłonieni, aby się poświęcić, nie byli spłodzeni, więc nie byli przyjęci do wysokiego powołania, a od października 1914 roku prawda nakłania wielu, aby się ofiarowali, ale nie spładza nikogo do wysokiego powołania. Zatem widzimy sofisterię w argumencie, uzasadniającym pogląd Brzasku, że ponieważ prawda jest czynnikiem powołującym do poświęcenia, wszyscy, przyprowadzeni przez prawdę do poświęcenia, wchodzą do wysokiego powołania. Tak, na pewno Bóg jeszcze kontroluje swoją prawdę, jak to Brzask twierdzi, i z tego powodu sprawia, ażeby ona wykonała jego wolę w powoływaniu do poświęcenia. A jego wola, według naszych 63 dowodów jest, ażeby nie spładzać więcej z ducha dla celów wysokiego powołania od października 1914 roku. Te 63 dowody nie są spekulacją, jak to Brzask mniema o poglądzie, któremu przeczy, lecz naukami biblijnymi, i fakty od października 1914 roku i Wielkanocy 1916 roku, wszystkie zgadzają się z ich nauką, a są przeciwne nauce Brzasku na ten przedmiot. Jako dalsze odparcie tej teorii, że prawda musi spładzać teraz tak jak podczas ogólnego powołania spładzała wszystkich ofiarników, powiedzielibyśmy, że starożytni święci mieli wszystką prawdę na czasie za ich dni i byli poświęceni, jednak nie byli powołani do wysokiego powołania i prawda nie spłodziła ich. Wszakże w tysiącleciu świat będzie posiadał wszystką prawdę wtedy na czasie, nawet więcej niż my teraz mamy, i będzie poświęcony, jednak nie będzie powołany do wysokiego powołania i prawda nie spłodzi ich. A dlaczego nie? Prawda sama z siebie nie spładzała z ducha, ona to czyniła tylko wtedy, gdy Bóg przez bezpośredni akt swej woli, Jakuba rozdział 1 werset 18, dał jej moc to uczynić w każdym indywidualnym wypadku. To też będąc wolą Bożą od dnia zesłania Ducha Świętego do roku 1878 w wypadku wszystkich prawdziwie poświęconych, wszyscy tacy byli spłodzeni z Ducha. Bogu nie podobając się uczynić to niektórym od 1881 roku do 1914 roku, prawda nie spłodziła takich z Ducha. A ponieważ wola Boża nie życzy tego nikomu od października 1914 roku, prawda nie spładza nikogo z ducha od tego czasu. To zupełnie obala daną sofisterię Brzasku. Nadzorca niedozorujący do końca. Tam jest przyczyna, dlaczego Brzask przez kontrast kładzie taki wielki nacisk na czynność prawdy w pracy powoływania, a tak mały nacisk przez kontrast na czynniki, które Bóg użył, aby przynieść prawdę tym, którzy mieli się stać uczestnikami wysokiego powołania. Ich celem jest odłączyć nadzór nad całkowitą pracą rzęcia od nadzoru naszego pastora, ażeby teraz mogli mieć rzęcie bez niego. Lecz mąż z kałamarzem jest im w drodze. Nasz pastor, rozumiejąc, że umiera, w scenie stogą w swej części symbolizował w tym mężu, że atrament był umieszczony na czołach wszystkich, którzy narzekali i płakali w mieście, że wybrani wszyscy byli popieczętowani na ich czołach, i tym symbolem dał swoją część sprawozdania: uczyniłem tak, jakoś mi rozkazał. Ezechiela rozdział 9 werset 11. Jako szafarz podczas dnia przypowieści o groszu, czasu rzęcia, on przy końcu tego dnia dał grosz maluczkiemu statku i wielkiemu gronu. Przeto on miał nadzór nad rzęciem, aż było skończone. Więc rzęcia nie było jak tylko pod jego nadzorem. Brzask trzyma się rzęcia niedozorowanego do końca przez nadzorcę. Brzask jest zmuszony przyznać przez fakty, że było rzekome wstrzymanie ich rzekomego rzęcia po śmierci naszego pastora, jak oni myślą, aż do niedawna. Możemy być pewni, że Pan Jezus nie pozwoliłby na wieloletnie wstrzymanie pracy żęcia, lecz tak jak od 1874 do 1914 roku on wciąż ją powiększał, tak i teraz byłby ją nadal powiększał, gdyby rok 1914 nie był jej końcem. Rzekome żęcie, którego brzask się trzyma, jest w rzeczywistości symbolicznym kazirodztwem między pozafiguralnym Lotem i jego dwiema córkami. To nie jest wcale żęciem, to jest obrzydliwością Panu, ponieważ ono czyni symbolicznych bękartów z tych pomiędzy nimi, którzy twierdzą, że są w maluczkim statku. Na ich pytanie, jakie są tedy argumenty, jeżeli są jakie, że Bóg dalej nie przyjmuje nowych członków w ciało Chrystusa? Odpowiadamy, przynajmniej 63 silnymi argumentami, więcej niezawodnie przyjdzie później, na które żaden z lewitów, włączając redaktorów brzasku, nie mógł odpowiedzieć, chociaż starają się sofistykować przeciw nim ile tylko mogą. Potem brzask stawia słomianego człowieka, twierdzenie, że koniec czasów pogan dowodzi koniec żęcia w 1914 roku, i wtedy bierze się do niego, aby go wywrócić kopniakiem. Brat Russell odrzucił taką myśl w 1912 roku, chociaż poprzednio był tej myśli. Kto by to tak twierdził, co teraz rozumie ten przedmiot? Uzasadniamy nasze prawdziwe twierdzenie, nie na tym, że czasy pogan kończą żęcie, lecz, między innymi rzeczami, na tych wielu wersetach Pisma Świętego, które ograniczają parouzję, okres żęcia, do 40 symbolicznych dni, a tak kończą je w 1914 roku, a nie uzasadniamy je na skończeniu się czasów pogan. Potem brzask stawia to, co aktualnie jest drugim słomianym człowiekiem w umyśle, że ktoś twierdzi, iż równoległe dyspensacje wskazują na koniec żęcia w 1914 roku i bierze się do niego, ażeby go wywrócić kopniakiem. Odpowiadamy na ten punkt jak następuje, chociaż równoległe wypadki dyspensacyjne po kwietniu 1933 roku i kwietniu 1878 roku oddziaływały tylko na nominalny lud Boży, jak to nasz pastor właściwie nauczał, to równoległe żniwa oddziałały na prawdziwy lud Boży od 29 do 69 roku i od 1874 do 1914 roku, jak to nasz pastor poprawnie nauczał. Daliśmy pewne szczegóły odnośnie różnicy pomiędzy równoległymi czynami dyspensacyjnymi, a żniwowymi i wykazaliśmy z wielu faktów działalność tych ostatnich, że była od 29 do 69 roku i od 1874 do 1914 roku, angielska teraźniejsza prawda z 1933 roku, w strony od 21 do 23. Zobacz następny artykuł w obecnym numerze. Jako prawdziwy pogląd na ten przedmiot, to wyjawia twierdzenie brzasku, że jest aktualnym człowiekiem ze słomy, chociaż to nie jest takowym w wypadku tych, którzy niewłaściwie używają dyspensacyjnych równoległości, jako wskazujących na koniec żniw. Sofisteria brzasku na objawienie rozdział 7 wersety od 1 do 3 jest bardzo jawna temu, który trzyma się poglądu naszego pastora na ten werset. Przeciw ich pozornemu twierdzeniu, że ich przeciwnicy twierdzą, iż te cztery wiatry są wojną światową, odpowiadamy, nie tak. Nasz pastor od 1908 roku nadal wskazywał, że te cztery wiatry reprezentują upadłych aniołów, a puszczenie wiatrów, nie wiatru, sporu reprezentuje uwolnienie tych upadłych aniołów, którzy pobudzili do sporu. Ponadto, nasz pastor właściwie nauczał, Zgodnie z wieloma użyciami w wersetach Pisma Świętego, o słowie wiatr jako o symbolu na wojnę, że wiatr, nie wiatry, werset pierwszy symbolizuje światową wojnę. Ten werset przeto uczy, że pieczętowanie wszystkich wybranych w każdym kraju będzie skończone zanim ten kraj zostanie wciągnięty w światową wojnę. To jest jasną nauką tego wersetu. Przeciwko myśli Brzasku, że wianie tych czterech wiatrów jasno wskazuje coś takiego, co by skutecznie pohamowało dalsze pieczętowanie sług Boga, i że uczynienie Niemiec i Rosji prawie niemożliwym, aby można tam głosić Ewangelię jest wzorem skutku takiego wiania tych czterech wiatrów. Powiedzielibyśmy, że ta myśl jest przykładem wczytania w tekst czegoś, czego tam wcale nie ma. Ten tekst naucza przeciwnie, to jest, że warunki będą do końca pieczętowania wybranych sprzyjające takiej pracy, nie tak jak Brzask naucza, że puszczenie tych czterech wiatrów będzie coś, co skutecznie pohamuje dalsze pieczętowanie sług Bożych, bo jak mogłoby puszczenie tych czterech wiatrów skutecznie pohamować dalsze pieczętowanie sług Bożych? Jeżeli wszystko pieczętowanie w każdym kraju było skończone przedtem, niż te puszczone cztery wiatry sprawiły symboliczny wiatr, światową wojnę, aby szkodziła ziemi, i tak dalej, w każdym danym kraju. Tak więc wyjawione jest głupstwo, 2 Tymoteusza rozdział 3 werset 9, jakie Brzask podaje, aby wykręcić się z jasnej nauki objawienia rozdziału 7 wersetów od 1 do 3, która dowodzi, że zanim który kraj zostanie wplątanym w światową wojnę, jego wybrani już mieli być popieczętowani, co udowodnia nasz pogląd na dotyczącą kwestię. Dane zastosowanie objawienia rozdziału 7 wersetów od 1 do 3 przez Brzask zdradza fakt, że oni mają kawałek pokarmu w ustach, za gorący, aby go utrzymać, za twardy, aby go pożuć i za duży, aby go wyrzucić, albo połknąć. Pomieszanie Brzasku odnośnie 7 aniołów 7 kościołów, jako będących 7 jednostkami, pominiemy tu, gdyż omawialiśmy to poprzednio, nadmieniając tu tylko o ich użytku czasu, jaki upłynął pomiędzy posłańcami w okresie pomiędzy 2 żniwami, że nawet chociażby tymi 7 aniołami były jednostki, to te wielkie okresy czasu pomiędzy posłańcami nie mogłyby stosować się do Eleazara żniwa, to jest, do obecności tu brata Russella w celu kierowania i nauczania, ponieważ tak, jak było koniecznym, ażeby apostołowie, to jest, Eleazar żniwa żydowskiego w celu związywania i rozwiązywania, Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 18, dozorował pracą całego żniwa żydowskiego po zesłaniu Ducha Świętego, tak też było koniecznym dla ich paraleli, brata Russella, jako Eleazara żniwa wieku Ewangelii w celu kierowania i nauczania, aby dozorował pracą żniwa wieku Ewangelii do skończenia. 4 Mojżeszowa rozdział 4 werset 16. Ewangelia Mateusza rozdział 20 werset 8. Rozdział 24 wersety od 45 do 47. Przeto o długości czasu pomiędzy posłańcami, gwiazdami, żyjącymi pomiędzy 2 żniwami nie znaczyłyby, że praca żęcia mogłaby się odbywać bez brata Russella, jak to Brzask sądzi. Na twierdzenie Brzasku, że odstępstwa między ludem wprawdzie od czasu kiedy nasz pastor umarł, znaczą, że ci odstępcy od czasu jego śmierci utracili swoje korony. Odpowiadamy, nie tak, ponieważ każda korona, która była już utracona do października 1914 roku, kiedy większość z naszych 63 dowodów pokazuje, że ostatnia korona była ostatecznie wyznaczona komuś, A więc zanim ostatnia korona była ostatecznie wyznaczona, ostatnia korona musiała być utracona. Co prawda, takie odstępstwa po większej części są pańskimi epifanicznymi manifestacjami przynależnych parouzyjnych utracjuszy koron, jako takich. Ażeby wzmocnić ich sofisterię, którą tu wyjawiliśmy, Brzask mówi, logika wypadków mówi nam, że inaczej nie mogło być. Gdyby redaktorzy Brzasku byli kapłanami oświeconymi Epifanią, to widzieliby, że logika wypadków dowodzi tego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy na ten przedmiot. Na zdanie Brzasku, iż wnioskować, że drzwi do wysokiego powołania były stanowczo zamknięte w 1914 roku, albo 1916, lub kiedykolwiek indziej w przeszłości, równałoby się mówieniu, że ci, którzy już są przyjęci, byłoby niemożliwym dla nich odpaść od ich stateczności. Odpowiadamy, że te dwa zdania nie są wcale sobie równe, ani też propozycja pierwszego nie obejmuje drugiego. Ktokolwiek w wysokim powołaniu mógłby teraz upaść, ale on nie upadnie, nie dlatego, że nie może upaść, ale dlatego, że on jest tak wierny, że nie upadnie. Boskie przewidzenie, zapewniające go, że wszyscy wierni do października 1914 roku pozostaną takimi, prorokowało, że oni będą wierni do końca, na przykład przez przyjście Eliasza do góry przy końcu tych 40 dni, przez popieczętowanie wszystkich zanim ich kraje zostały wplątane w wojnę światową, i tak dalej. Doświadczenia, jakie Brzask nadmienia w ostatnich 20 latach, jako znaczący upadek wielu z wysokiego powołania podczas tych lat, mają, według Pisma Świętego, objawić, nie utratę wysokiego powołania podczas tych lat, ale rozdzielenie wielkiego grona od maluczkiego statka, 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1, Malachiasza rozdział 3 werset 3, drugie zdanie. Pierwsze zdanie odnosi się do parouzyjnego doświadczenia, i objawienie tego ostatniego, że utraciło swoje korony przed październikiem 1914 roku. Więc te doświadczenia nie były żadną komedią dla jednej, ani drugiej z tych klas, jak to Brzask twierdzi, że one byłyby, jeżeli żaden członek z maluczkiego statka nie utracił swej korony od października 1914 roku. Czy Jezusowe, Pawłowe, brata Russella i wszystkich innych wiernych świętych doświadczenia były komedią, ponieważ oni nie upadli? Twierdzenie Brzasku, że dla niekilku wiele czasu jest wymagane, aby uczynić swoje powołanie i wybór pewnymi, udowodnione, oni twierdzą, przez to, że święty Szczepan to uczynił prędko, a przeto, nie będzie dużo czasu pomiędzy spłodzeniem ostatniego z ducha, a ostatnimi powołanymi i ich narodzeniem się z ducha, jest naprawdę spekulacją, chociaż to jest prawdą, że święty Szczepan uczynił swoje powołanie i wybranie pewne w krótkim czasie. To jednak trzeba zapamiętać, że on był pobożnym Żydem, poświęconym od dzieciństwa. Ogromna większość najznakomitszych wiernych świętych przez wiele lat usiłowała czynić swoje powołanie i wybranie pewnym. Przytaczamy wszystkich apostołów oprócz Jakuba, który uczynił to w 11 latach, prawie każdy z tych 37 gwiazd, posłańców, włączając naszego pastora, i dużo mniej znakomitych braci w maluczkim statku. Fakt, że od 1874 roku liczniejsze i sroższe próby doświadczały wiernych niż jakiekolwiek inne pokolenie świętych, dowodzi, że doświadczenia parousji i epifanii dla wiernych jednostek są, ogólnie mówiąc, dłużej rozwleczone niż doświadczenia poprzednich pokoleń. Na tym punkcie powiemy o zdaniu Brzasku, do którego oni dodają o naturze ich danej nauki, że to jest rozumne przypuszczać, że ten punkt jest nieudowadniającym domysłem lub spekulacją, na dowód którego brakuje im potrzebnej wiedzy. Natomiast wiadome fakty, dane powyżej, wskazują ku prawdzie przeczącego poglądu prawie we wszystkich wypadkach. Pogląd uzasadniony na tak wyjątkowym wypadku, jakim święty Szczepan jest, którego bieg był ukończony możliwie w najkrótszym czasie ze wszystkich wiernych całego wieku, a który to wyjątek ma przeciwko swej częstej możliwości wypadków wymienionych powyżej, z pewnością jest w rozpaczliwej potrzebie poparcia i nie jest niczym mniej, jak tylko najniemożliwszą spekulacją. Ten pogląd, zdaje się, iż wypływa z umysłowego usposobienia. Mój lud chciałby to tak. Na ich twierdzenie, że nasz pogląd o nieodpadnięciu żadnych członków maluczkiego statka od 1914 roku jest bardzo szkodliwy zdrowemu wzrostowi chrześcijańskiemu i postępowi w wąskiej drodze, odpowiadamy, on nie jest taki dla wiernych, ale on byłby takim dla niewiernych członków wielkiego grona i niewiernych młodocianych świętych, ponieważ ich samolubstwo i krnąbrność zanadto sobie pozwala względem dobroci pańskiej, a unika krzyża ile tylko może. Bóg przepowiedział Jezusowi, 12 apostołom, z wyjątkiem Judasza, którego miejsce Paweł wziął, w obietnicy, Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 28. Objawienie rozdział 21 werset 14, dany Janowi, Ewangelia Marka rozdział 10 werset 39, Janowi i Jakubowi, i bratu Russellowi, Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 42, wierny, że oni będą wierni, a to nie uczyniło żadnego z nich niedbałymi, ani też uczyni to którego z wiernych takim teraz, gdyby mu było objawione, że on był wierny do października 1914 roku. Brzask mówi, że zegzaminował te różne dowody ofiarowane na zamknięcie drzwi do spłodzenia z ducha i znalazł, że te dowody są raczej uzasadnione całkowicie na ludzkiej filozofii niż na zdrowych dowodach Pisma Świętego. Po pierwsze ich mówienie, że oni zegzaminowali te różne dowody, i tak dalej, jest niefaktyczne. Więcej niż 5 lat mieliśmy w druku 57 z naszych 63 dowodów, lecz oni nie postarali się zegzaminować większości ich i wcale nie potrafili zbić któregokolwiek z nich, jak to nasze odpowiedzi na ich rzekome odparcia dowodzą i wcale nie znaleźli żadnego z nich opartego raczej na ludzkiej filozofii niż na zdrowych dowodach Pisma Świętego. Takie twierdzenia, jakie tu przeglądamy, są bardzo łatwe do uczynienia, ale udowodnić je, ach, to jest trudno. Potem oni stawiają tekst do Rzymian rozdział 11 werset 25, jako rzekomy ostateczny dowód, że drzwi do spłodzenia są otwarte. Zaślepienie po części przyszło na Izraela, póki by nie weszła zupełność z pogan. Brzask rozumuje odnośnie tego rzekomego dowodu jak następuje, Izrael jest jeszcze ślepy, przeto zupełność z pogan jeszcze nie weszła. I dlatego wysokie powołanie jest jeszcze otwarte dla nowych aspirantów. Co jest złego z takim rozumowaniem? Przeoczają fakt, że gdy w proroctwie wypadek, obejmujący długi czas na wypełnienie się, jest wskazany, zwykle początek, a nie koniec tego wypadku jest wskazany. Taka jest sprawa i tutaj. Jak my to wiemy? Z faktu, że ten werset, porównany z proroctwem Izajasza rozdziałem 40 wersetem 2, Jeremiasza rozdziałem 16 wersetem 18 i Zachariasza rozdziałem 9 wersetem 12, wskazuje równoległe dyspensacje i tym sposobem naznacza akuratną datę na powrót łaski do Izraela, jako mający swoje miejsce wiosną 1878 roku. Łaska Boża, zamierzona dla Izraela, obejmuje w sobie dwa zarysy. Po pierwsze, powrót Izraela do Palestyny i, po drugie, uleczenie Izraela z jego częściowej ślepoty. Obydwa te wypadki długo się wypełniają, lecz obydwa zaczęły się 11 czerwca 1878 roku, co było boską datą na zielone świątki tego roku, chociaż nie było datą nominalnego kościoła. Te wypadki zaczęły się, po pierwsze, uchwałą Kongresu Państw w Berlinie, wymuszając od Turka dla Żydów większych przywilejów w Palestynie. Między innymi było pozwolenie, aby Żydzi mieli łatwiejszy dostęp do niej niż poprzednio, i, po drugie, cyrkulacja pomiędzy Żydami poprawionego hebrajskiego Nowego Testamentu Deitzscha, co, według jego twierdzenia, zaczęło się 11 czerwca 1878 roku. Zobacz książeczkę Deitzscha o hebrajskim Nowym Testamencie, strona 37. Pierwszy z tych wypadków zaczął przywracać łaskę Izraelowi odnośnie ziemi, a drugi z tych wypadków zaczął przywracać łaskę Izraelowi odnośnie prawdy. Zaślepienie Izraela przemija. Święty Paweł w liście do Rzymian, rozdziale 11, wersecie 25, jak to równoległe dyspensacje dowodzą, odnosi się do zaczęcia się łaski dla Izraela w celu przywrócenia ich z częściowej ślepoty, nawet jak to Jeremiasza, rozdział 16, wersety od 14 do 18, odnosi się do początku łaski dla Izraela w celu przywrócenia im ich ziemi. Ponieważ tak jak odjęcie łaski od Izraela było stopniowe w żniwie żydowskim, tak też powrót łaski jest stopniowy tutaj, i obie te formy wracającej się łaski objawiają wzmagające się wypełnienie. Na przykład co do drugiej formy, bardzo wielka zmiana w poglądzie Izraela na Jezusa jest w toku. W 1878 roku Żydzi prawie wszyscy splunęliby i zakleliby na usłyszenie imienia Jezusa, jako imię największego grzesznika. Teraz prawie wszyscy Żydzi uważają go, jako jednego z największych ich proroków, a niektóre wychwalania go w żydowskich kazalnicach ledwo mogą być prześcignione tymi w chrześcijańskich kazalnicach. Co się tyczy ludzkiej strony Jezusa. Gdyby nie była taka zmiana w usposobieniu żydowskim od 1878 roku, nasz pastor, jako chrześcijański kaznodzieja, od 1910 do 1916 roku nigdy nie byłby dostał tak sympatycznego posłuchu od Żydów, jakiego on dostał. Bo dla chrześcijańskiego kaznodziei głosić sionizm Żydom w 1878 roku byłoby uważane przez Żydów za plugastwo dla nich samych i za obrzydliwość Bogu. Jako ilustrację stopniowego przywrócenia Izraela z częściowej ślepoty, możemy podać, że w naszej bibliotece mamy kilka wychwalających życiorysów o Jezusie, pisanych przez Żydów, będących w dobrej harmonii ze swymi współwyznawcami, na przykład, jeden napisany przez doktora J. Klausnera, który jest, albo był do niedawna, prezesem Jeruzalemskiego, Hebrajskiego, Uniwersytetu, który jest możliwie najintelektualniejszym wpływowym Żydem na świecie, i który w swoim życiorysie Jezusa, chwali go pod niebiosa, jako największego z Żydów i największego z proroków hebrajskich, chociaż, rozumie się, nie wierzy, że on jest Mesjaszem. Jego książka jest uznawana przez Żydów wszędzie, jako wyrażająca ich obecne usposobienie do Jezusa, który w ich dawnej ślepocie był dla nich najgorszym z najgorszych. a więc przedmiotem głębokiej nienawiści i niezrozumienia, ślepoty. Powyższe wystarczająco obala powierzchowny, rzekomo ostateczny dowód brzasku na wysokie powołanie jako będące jeszcze otwarte dla nowych ofiarników. Tutaj, możemy powiedzieć, że tak, PBI, brzask, zaprzecza poglądowi naszego pastora o równoległościach. Na ich twierdzenie, że nowi ofiarowani pracują przy boku ofiarowanych już 40 lat, i że to znaczyłoby, że drzwi są jeszcze otwarte, odpowiadamy, że takie wnioskowanie nie jest ani biblijne, ani rozumne, ponieważ nawet od 1881 do 1914 roku wiele ofiarowanych niespłodzonych z ducha pracowało obok nowych stworzeń, a od czasu, kiedy drzwi są zamknięte, wszyscy wierni nowo ofiarowani czynią to samo. Obawiamy się, że większość nowo ofiarowanych z brzasku, ci z nich, którzy nalegają, że są członkami maluczkiego statka, pracujących obok ofiarowanych już przez 40 lat, i ci z tej ostatniej klasy, którzy podczas takiego pracowania, wierzą, że pozyskują nowych do wysokiego powołania, są zajęci symbolicznym kaziroctwem pozafiguralnego Lota i jego starszej córki. Ich spodziewanie się puszczenia tych czterech wiatrów jest nie tylko błędnym zrozumieniem tego, czym te wiatry są i zaprzeczeniem faktów, które dowodzą, że upadli aniołowie, jako wiatry sporu były puszczone zaraz przed wojną światową, ale powinno z tego być wiadomo, iż to jest sprzeczne z nauką naszego pastora na ten przedmiot. Na ich włączenie w swoim napomnieniu braci tego, żeby nie czuli się pewni, że ich stanowisko w klasie królestwa jest zapewnione, odpowiadamy, że nasze nauki nie są ku temu zmierzające, żeby ktoś miał mieć takie zapewnienie, ponieważ nam nie jest dany żaden pewny znak odnośnie tego, którzy są nieutratnikami koron. My tylko wiemy, że ci, którzy byli wierni do października 1914 roku, nadal będą takimi. Ale dotąd żaden z tych, kto się nie zbuntował, nie wie, czy on jest między takimi. Więc do wszystkich nowych stworzeń jeszcze nieobjawionych, jako utracjuszy koron, następujące napomnienie stosuje się z tą samą mocą, co stosowało się przed październikiem 1914 roku. Dokładajcie pilności, abyście uczynili wasze powołanie i wybór pewnymi, ponieważ tak jak przed październikiem 1914 roku, tak teraz, warunki zwycięstwa obejmują wierność w badaniu, krzewieniu i postępowaniu zgodnym z prawdą i wierność w znoszeniu przypadkowych doświadczeń. Od tego czasu, tak jak i przed październikiem 1914 roku, wierni nie są niedbałymi względem tych rzeczy. W zakończeniu tej części naszego przeglądu uważamy za wolę Bożą wykazać z ich fałszywymi doktrynami tu omawianymi, że brzask jest nie tylko winien wytykania nadziei, która nigdy nie będzie urzeczywistniona przez ich nowych ofiarników i przeto sprawi im wielkie zawiedzenia, które odbiją się źle na brzasku, lecz jest także winien gorszego zła z powodu tego fałszywego nauczania. Jego redaktorzy, członkowie wielkiego grona, udowodnieni jako tacy przez ich często powtarzany rewolucjonizm przeciw naukom naszego pastora, na przykład, odnośnie chronologii, epifanii i apokalipsy, i tak dalej, jako część upitego pozafiguralnego Lota, są, w sprawie tu przeglądanej i w ich innej przynależnej pracy, winni symbolicznego kaziroctwa, i przez to wytwarzają pozafiguralnych moabitów i ammonitów, symbolicznych bękartów. 1 Mojżeszowa rozdział 19 wersety od 30 do 38, 5 Mojżeszowa rozdział 23 wersety od 2 do 6. Trzeci tom parałzyjny, strona 715, paragraf 1, którzy zamiast być w wysokim powołaniu, znajdą się w klasie restytucji, lecz gdyby im była dana jedyna nadzieja teraz otwarta dla nowych ofiarników, oni byliby mogli zwyciężyć jako młodociani święci i otrzymać stan książąt w tysiącleciu ze starożytnymi świętymi. To jest ten okropny grzech, którym redaktorzy Brzasku i wszyscy inni członkowie wielkiego grona upici tym samym błędem i winni tego samego kazirodztwa, obciążają się. Ostrzegamy ich w imieniu Pańskim, że to będzie wielką zgubą dla nich, jeśli nadal będą trwali w tym fałszywym nauczaniu i postępowaniu. Z tego jawnym jest, że kwestia, odnośnie tego, czy wysokie powołanie jest otwarte, czy nie, dla nowych ofiarników, jest teraz nader ważną. Powyżej daliśmy dosyć świadectw, tak w biblijnym udowodnieniu naszego stanowiska i w odparciu ataków na nie, jak i w wykazaniu błędnego stanowiska Brzasku. Opublikowane w Polskiej Teraźniejszej Prawdzie z 1938 roku, na stronach od 50 do 56.